Tytuł tego poselstwa brzmi Odzyskiwanie życia Kościoła. Prawie taki sam tytuł, jak tytuł ogólnego tematu tego szkolenia, który brzmi Odzyskiwanie Kościoła. Na tym poselstwie będziemy mówić o odzyskiwaniu życia Kościoła. Jest to termin, który myślę, że jesteśmy jedyni, którzy posługują się nim. Życie Kościoła. Nigdy nie słyszałem, żeby kto inny mówił o życiu Kościoła, aż spotkałem świętych w Pańskim odzyskiwaniu. Czy słyszeliście taki termin kiedyś? Życie Kościoła? Ale my kochamy życie Kościoła. I według brata Billa spotykamy się w CCL, czyli w Chrystusie i w życiu Kościoła. Co za wspaniałe miejsce, aby się spotykać. Christ and the Church Life, CCL. Chciałbym rozpocząć mówienie o tym w ten sposób. W dniu, w którym zostaliście ochrzczeni, zdarzyło się wiele rzeczy jednocześnie, których w owym czasie nie byliście świadomi. Tak naprawdę w owym dniu weszliście w całkowicie nową sferę, w nowe królestwo, w nowe istnienie, w nowe życie, w którym nigdy wcześniej nie byliście. Nigdy wcześniej nie weszliście, ale nie byliście tego tak do końca świadomi. Trochę tak jak ludzkie narodziny. Dziecko się rodzi i w momencie, kiedy dziecko wychodzi, wchodzi w całość ludzkiego życia. Nie są tego świadome. Dziecko nie jest tego świadomie, ale właśnie w tę sferę weszło. Może jakieś niemieckie dziecko urodzone w Lipsku nie wie, że jest w Lipsku. Nie wie, że jest w Saksonii, w Niemczech. W niemieckiej rodzinie, o niemieckim, mówiącej w niemieckim języku, będącej w niemieckiej kulturze, niczego nie jest świadome. Nie jest świadome politycznej sytuacji, sympatii jego rodziny, ale tak naprawdę weszło właśnie w to wszystko. Weszło w życie. Nie wiem, jak możemy nazwać to życie. Możemy nazwać je niemieckim życiem. Weszło w niemieckie życie. Pewnego rodzaju codzienne życie. I podczas gdy to dziecko rośnie, rozwija się, uczy, powoli ucieleśnia to życie. Samo staje się tym życiem. I wszystkie te rzeczy zaczynają być wyrażone w jego codziennym życiu. Wejście do życia Kościoła jest właśnie takim doświadczeniem. Nie miałam pojęcia. Nie wiem jak wy, kiedy przyszedłem do życia Kościoła jako bardzo młody człowiek, jako student. Dzisiaj mówię Panu, nie miałam pojęcia, w co się wpakowałem, w co wszedłem. Czy zgodzilibyście się z tym? Byłem jak to małe niemieckie dziecko. Cóż to za miejsce? Nic, co bym mógł sobie wyobrazić, ale aleluja. Za życie Kościoła. Za życie Kościoła. W Dziejach Apostolskich 2, po tym jak Piotr głosił Ewangelię i nakazał ludziom, aby się ochrzcili, powiedział im, że powodem, dla którego powinni zostać ochrzczeni, jest to, aby zostali zbawieni od tego spaczonego pokolenia. Kiedy zostajemy ochrzczeni, odkładamy, zdejmujemy z siebie starego człowieka. Starego człowieka, który jest wszechzawierający, włącza, jest w nim nasz stary sposób życia, nasze stare ja, stare społeczeństwo, starą społeczeństwo, rodzinę, wszystko, czego byliśmy częścią, jest włączone w tego starego człowieka, którego zdjęliśmy. A kiedy wkładamy na siebie nowego człowieka w naszym chrzcie, tak naprawdę wchodzimy w nowe życie, w nowe, nową społeczność, społeczeństwo, nowe życie, nową rodzinę, którą jest życie Kościoła. I musimy nauczyć się, jak żyć właśnie w tej społeczności ludzi, w tym życiu. Paweł powiedział o tym Tymoteuszowi w trzecim rozdziale. Mówił mu, jak ma się prowadzić w życiu Kościoła, jak ma żyć w tym życiu, jak się ma zachowywać, jakie życie pasuje do życia Kościoła. Musimy się o tym dowiedzieć, musimy się tego nauczyć. Czytając posługę na temat życia Kościoła, jest ona tak bogata, wielka, ledwo możemy się jakoś przez to przebić. Przejęło mi ogrom tego. Czytałem o tym, zanim zagłębiłem się w ten plan. To jest wspaniały temat, wielki temat. Wszędzie napotykamy na niego w posłudze. Obejmuje on bardzo wiele punktów. Zbyt wiele, żeby się w nie zagłębić. Zajęłoby to nam zbyt dużo czasu. W tym planie będziemy mówić tylko o sześciu punktach, sześciu elementach. Jest wiele więcej, ale powiedziałbym, że te sześć punktów to są wspaniałe punkty, główne cechy charakterystyczne życia Kościoła. Nie wszystkie, ale główne, ale bardzo ważne. I cechy, co do których na które powinniśmy zważać w szczególny sposób. Chciałem coś powiedzieć na temat tego planu, na temat prawdy, którą otrzymaliśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Bardzo mi się podoba, kiedy widzę w planie takie stwierdzenie jak Kościół jest czymś. Uświęcenie jest czymś. Pańskie odzyskiwanie jest czymś. Kiedy widzimy takie stwierdzenia w planie, powinniśmy zwrócić na nie uwagę, ponieważ jest to ważne. Bo właśnie otrzymamy jakąś definicję. A definicje te są bardzo pełne znaczenia. I ten plan jest pełen różnych definicji. I chciałbym przeczytać kilka z nich, zanim zagłębimy się w ten plan. Krótka definicja życia Kościoła. Pozwólcie, że wam ją przytoczę. I przynajmniej jeden z tych punktów was zaszokuje. Jeśli tak się nie stanie, to może śpicie. Po pierwsze, co to jest życie Kościoła? Życie Kościoła to Chrystus, który wyraża się przez nas w zbiorowy sposób w naszym życiu. Jeśli prawdziwie doświadczamy Chrystusa, zawsze owocuje to życiem Kościoła, które stanowi tego wymóg. Możemy to inaczej powiedzieć. Życie Kościoła to owoc boskiego życia i wymóg boskiego życia, którego doświadczamy. Życie Kościoła to życie, w którym Chrystus sprowadza nas pod jedną głowę. Tym jest właśnie życie Kościoła. Kiedy wasi przyjaciele zapytają was, co masz na myśli, o czym mówisz, że mówiąc, przyszedłeś do życia Kościoła, cóż to za życie Kościoła? Musicie być w stanie im powiedzieć, wygłosić te punkty. Życie Kościoła to jest życie, w którym jesteśmy sprowadzani pod jedną głowę w Chrystusie. Po czwarte, społeczność to rzeczywistość życia Kościoła. A możemy to ponownie powiedzieć w inny sposób, że życie Kościoła to społeczność. Urzeczywistniane jest ono przez społeczność. To jest społeczność. Piąty punkt. Życie Kościoła to dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą. Nikt nie mówi amen na to, ponieważ nie znacie tego punktu. Trudno jest wam nawet powiedzieć amen na ten punkt. Może jeszcze raz spróbuję. Teraz, jak już nie śpicie. Jeszcze raz spróbuję. Życie Kościoła to dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą. Musicie być w stanie wyjaśnić to waszym znajomym. Szósty punkt. Życie Kościoła to zbiorowy wyraz Chrystusa. Co myślicie o takiej definicji? Mi się bardzo podoba. To najlepsza definicja, jaką kiedykolwiek słyszałem. Definicja życia Kościoła. I nie jestem w stanie wpaść na taką definicję. Może powinniśmy to byli zrobić na początku poselstwa, zamknąć nasze plany i powiedzieć, zapiszmy sobie definicję życia Kościoła. Myślę, że przegralibyśmy 0 do 6. Nie wpadłbym na żadną z tych definicji. Może ta ostatnia, że życie Kościoła to zbiorowy wyraz Chrystusa. Może byśmy na to wpadli. Ale myślę, że nie jesteśmy aż tak zaznajomieni z tymi innymi punktami. Tak więc potrzebujemy tego słowa, aby ubogacił nasze zrozumienie i nasze doświadczenie życia Kościoła. Oby Pan właśnie tego dokonał. Tak, przejdźmy teraz do tego planu. Pierwszy punkt w tym planie jest bardzo poruszający. Może przeczytajmy wspólnie rzymski punkt pierwszy. Zanim Pan Jezus powróci, całkowicie odzyska właściwe życie Kościoła. Amen. Zanim Pan Jezus powróci, całkowicie odzyska właściwe życie Kościoła. Wciąż odzyskuje właściwe życie Kościoła. Nie powinniśmy myśleć, że to już się stało w pełni, ale stanie się w pełni, całkowicie, zanim Pan powróci. Prorokował na ten temat w Ewangelii Mateusza 16, że zbuduje Kościół. Ten zbudowany Kościół to jest właściwe życie Kościoła, które musi zostać całkowicie odzyskane, zanim Pan powróci. To odzyskane życie Kościoła tak naprawdę to oblubienica, po którą powróci. Wszyscy wiemy, że Pański powrót zależy głównie od przygotowania się oblubienicy. W taki sposób zakończymy to szkolenie. Tak kończy się Nowy Testament. I bracia, tak kończy się ten wiek. Kończy się przygotowaniem oblubienicy. I to właśnie robimy w Pańskim odzyskiwaniu, w odzyskiwaniu właściwego życia Kościoła. I to, co podlega temu odzyskaniu, chcę to podkreślić, to życie. To życie Kościoła. To nie doktryna, czy też właściwa nauka o Kościele, to codzienne życie Kościoła. Jedna z definicji życia Kościoła brzmi, że to jest codzienne, zbiorowe życie wydoskonalonych Bóg ludzi, którzy żyją w rzeczywistości ciała Chrystusa. To życie, to codzienne życie, które Pan musi odzyskać, aby mógł powrócić. I odzyskiwanie to ma dwa główne aspekty. Odzyskiwanie życia Kościoła ma aspekt miejscowy i ma aspekt powszechny. Tak więc, kiedy mówimy o społeczności, która jest rzeczywistością życia Kościoła, to właśnie mamy na myśli. Mamy społeczność w aspekcie miejscowym ze wszystkimi świętymi, którzy mieszkają w tym mieście, w którym my mieszkamy i się spotykamy, ale także mamy powszechną społeczność ze wszystkimi kościołami na całej ziemi. Zarówno w przestrzeni i w czasie. Ze wszystkimi kościołami w przestrzeni i w czasie. To jest właśnie powszechna społeczność, która także musi zostać odzyskana. Nie mamy jednego aspektu bez tego drugiego. Innymi słowy, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w odzyskiwaniu powszechnego życia, powszechnego kościoła, nie będąc w odzyskiwaniu kościoła miejscowego. Nie możemy być w jednym, nie będąc w drugim. Jedynym sposobem, aby radować się pańskim odzyskiwaniem powszechnego Kościoła, jest życie, jest żyć w życiu Kościoła, w jakiejś miejscowości. Oto sposób, aby doświadczyć powszechnej społeczności. Punkt A mówi, nic tak bardzo nie porusza pańskiego serca, jak odzyskanie życia Kościoła. O, bracia, mam nadzieję, że ten punkt poruszy nasze serce. Mam nadzieję, że to poselstwo poruszy nasze serce. Porusza to pańskie serce, kiedy mówimy o życiu Kościoła. Znaczy to dla Niego bardzo wiele. Pierwsza wzmianka o Kościele w Biblii to jest wtedy, kiedy Pan mówi, mój Kościół. Czysto nieporuszające. Mój Kościół. Zbuduję mój Kościół. Kiedy wypowiadamy słowo Kościół, dotykamy Pańskiego serca. A kiedy mówimy o życiu Kościoła, naprawdę dotykamy czegoś bardzo drogiego dla Pana, dla samego Pana. Punkt B. W obecnym wieku, przed swoim powrotem, Pan musi mieć życie Kościoła, żeby zawstydzić wroga. Tak naprawdę jest. Wielu z nas wie, brat Lee dzielił się z nami na ten temat od czasu do czasu, że Europa będzie bardzo kluczowym miejscem w tym aspekcie, ponieważ nasze zrozumienie proroctwa na temat Antychrysta jest takie, że prawdopodobnie powstanie on na kontynencie europejskim i najprawdopodobniej wśród narodów europejskich i najprawdopodobniej większość narodów europejskich podąży za nim. Tak więc, gdyby Pan nie miał świadectwa w Europie, byłoby to dla niego wstydem, zawstydzające, byłoby to zwycięstwem dla szatana, dla antychrysta. Bracia, co myślicie? Kto odniesie to zwycięstwo? Szatan nie odniesie tego zwycięstwa. Antychryst przynajmniej nie odniesie pełnego zwycięstwa w Europie, ponieważ będą złote świeczniki w Europie. Wciąż musi powstać jeden w Lipsku. Każde miasto, które nie ma kościoła, jest powodem do chluby dla szatana. Chcemy tego uniknąć. C. Bez względu na to, co czyni szatan, by wyrządzić szkodę Kościołowi, Pan Jezus powróci, a Jego Kościół będzie na Niego czekał. Co Wy na to? Przeczytam Wam krótki cytat z życia studium życia Efezjan. Poselstwo 91. Chwalimy Pana, jakkolwiek byśmy byli słabi i niedoskonali, On idzie naprzód wśród nas. Wierzymy, że życie Kościoła będzie rozprzestrzeniało się w Europie i ostatecznie dojdzie do Jerozolimy. Alleluja! Życie Kościoła doszło już do Jerozolimy. Wierzymy, że kiedy Pan postawi swoją stopę na Górze Oliwnej, kiedy powróci, będzie Kościół w Jerozolimie, który go spotka. Byłoby to zawstydzające, gdyby nie było Kościoła w Jerozolimie, kiedy powróci. O, bracia, żyjemy we wspaniałych dniach w historii Kościoła. Mam nadzieję, że w to wierzycie. Nie chciałbym się urodzić w czasach Marcina Lutra. Naprawdę nie mam takiego życzenia. Nie zrozumcie mnie źle, ale też cieszę się, że nie urodziłem się w czasach Watchmana Nee. Bracia, to jest najlepszy czas, teraz, w całej historii Kościoła. te słowa, które zacytowałem, wypełniają się przed naszymi oczami. Dzisiaj jest Kościół w Jerozolimie. Możecie pojechać i odwiedzić Kościół w Jerozolimie. Rzymski punkt drugi podaje nam pierwszą z wielu definicji życia Kościoła. Przeczytajmy wspólnie ten punkt. Życie Kościoła to Chrystus, który się przez nas zbiorowo wyraża w naszym życiu, dodałbym. To jest bardzo ważna definicja. Życie Kościoła to Chrystus, który się przez nas zbiorowo wyraża w naszym życiu. To zbiorowe wyrażanie w naszym życiu Chrystusa. To jest zbiorowe życie Bóg ludzi, Boga człowieka. To jest zbiorowe życie w rzeczywistości ciała Chrystusa. Kiedy czytamy werset taki jak Galatów 2:20 czy Filipian 1:21, Paweł mówi o swoich osobistych doświadczeniach. Możemy to zrozumieć w bardzo indywidualny sposób. Paweł mówi, dla mnie żyć to Chrystus. Ale to nie znaczy, dla mnie żyć to Chrystus, a dla ciebie nie. Nie jest tak. Ja żyję Chrystusa, a ty nie żyjesz Chrystusa. Nie, Paweł, życie Chrystusa przez Pawła, mimo że był sam w więzieniu, było życiem w rzeczywistości ciała Chrystusa. Tak więc on żył Chrystusa i mimo że fizycznie był sam, to żył w rzeczywistości ciała. Tak samo w Galatów 2:20 Paweł mówi o sobie samym. Mówię, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jego osobiste doświadczenie zbiorowego, codziennego życia, które wszyscy powinniśmy mieć. Tego rodzaju życie Kościoła bardzo trudno opisać, nieprawdaż? Pamiętam, jako młody człowiek próbowałem powiedzieć moim krewnym o życiu Kościoła. Po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. I już posługiwałem się tym terminem, życie Kościoła, ale pytali się mnie, co to życie Kościoła? Cóż to za Kościół? Kościół, który wymaga twojego życia? Nie wiedziałem, jak to wyjaśnić, ale mówiłem, tak, chyba macie rację, mniej więcej o to chodzi. Tak, zajmuje cały was czas, zajmuje wszystko, co macie. Po prostu to jest życie. A oni pytali, co to jest? No, ale co robisz? Jak to praktykujesz? W praktyce jak to wygląda? No, po prostu wyrażamy Chrystusa w zbiorowy sposób w naszym życiu. To właśnie robimy w życiu Kościoła. No bardzo, bardzo dobre wyjaśnienie życia Kościoła. Mam nadzieję, że od dziś, jak zapytają się mnie o coś takiego, będę wiedział, jak odpowiedzieć. Co robimy w życiu Kościoła? Wyrażamy Chrystusa w naszym życiu w zbiorowy sposób. Podpunkt A. Życie Kościoła to życie, w którym obieramy Chrystusa za swoje życie i osobę. Nie tak łatwo być w życiu Kościoła. Większość kościołów można do nich dołączyć. Jak wam się nie podoba, po jakimś czasie możecie się odłączyć i możecie się przyłączyć do innego. Ale wymóg bycia w życiu Kościoła jest inny. Wymogiem tego, żeby być w życiu Kościoła, jest to, żeby Chrystus był naszym życiem i naszą osobą. Życie Kościoła to tak naprawdę osoba. W Bożej ekonomii każda pozytywna rzecz to osoba. Albo pojedyncza, albo zbiorowa osoba. Życie Kościoła to osoba. I Biblia nazywa tę osobę nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Alleluja za nowego człowieka. Właśnie jesteśmy w tym nowym człowieku. Zostaliśmy ochrzczeni w nowego człowieka. Zostaliśmy umieszczeni w nowym człowieku. Zostaliśmy przeniesieni ze starego człowieka i zostaliśmy umieszczeni w nowym człowieku. To oznacza osobę, to osoba. I osoba tego człowieka to Chrystus. To jest właśnie osoba tego człowieka. Czym jest Kościół? Kościół to Chrystus. Zbiorowy Chrystus. Zbiorowy nowy człowiek, w którym Chrystus jest życiem i osobą tego człowieka. B. Życie chrześcijańskie nie jest religijnym życiem. Jest nim sam Chrystus, który przez nas żyje. Kiedy ludzie pytają nas, co praktykujemy w życiu Kościoła, nigdy nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie mamy jakichś praktyk, mamy życie, codzienne życie. To właśnie praktykujemy. Tak naprawdę nie podkreślamy praktyk, ponieważ praktyki mogą zastąpić właściwe życie codzienne. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Innymi słowy, możemy wykonywać jakieś praktyki, sądząc, że prowadzimy życie Kościoła. Nie. Życie Kościoła to nie wiele praktyk, to pewne życie, codzienne życie. Jest to życie osoby, którą jest Chrystus. C. Gdy żyjemy Chrystusa, On łączy nas razem w jedności i będziemy też Go zbiorowo wyrażali. Kiedy my żyjemy Chrystusa, On dołącza się do nas. Łączy się razem z nami. To jest życie razem z Nim. To jest życie wszczepione. Kiedy ćwiczymy naszego ducha, aby zapierać się samych siebie i żyć Chrystusa, On łączy się z nami i będzie żył razem z nami. D. Chrystus jest naszym życiem, a także duchem w nas. W ten sposób właśnie się łączy z nami, w ten sposób żyje z nami, ponieważ jest duchem w nas. Życie Kościoła to jest bardzo dobra definicja życia Kościoła. Życie Kościoła to Chrystus, którego urzeczywistniamy jako życie i życiodajnego ducha mieszkającego w nas. Bracia, mam nadzieję, że tego rodzaju mówienie przesyci naszą istotę. Kiedy mówimy o życiu Kościoła, będziemy mówić w ten sposób. Ktoś mówi do was na miasteczku w Düsseldorfie, co masz na myśli życie Kościoła? Co to jest? Musimy im powiedzieć. Życie Kościoła to sam Chrystus, którego urzeczywistniamy jako życie i życiodajnego ducha. I to życiodajny duch mieszkający w nas. Gdybym był studentem w Düsseldorfie i usłyszał coś takiego, powiedziałbym, cóż to za życie? Co to za życie? Nie słyszałem nigdy o czymś takim. To brzmi bardzo atrakcyjnie, mimo że nie mam pojęcia, o czym mówisz. Bardzo dobrze. Nie ma problemu z tym, że to na początku jest pewną tajemnicą. Ostatecznie tajemnica zostanie objawiona. Życie Kościoła to ten zamieszkujący w nas duch. E mówi nam o sposobie, jak praktykować to życie Kościoła. Jak możemy być w życiu Kościoła? Powiedziałeś mi, co to jest życie Kościoła, teraz chcę je praktykować. Co mogę zrobić? Praktykujemy życie Kościoła w taki sposób, że odkładamy siebie i wszystko na krzyż. Czy podoba wam się takie praktykowanie? Taka praktyka? Chcecie przyjść do życia Kościoła? Chwalebne życie, do chwalebnego życia Kościoła? Nie ma problemu. Odłóżcie wszystko, czym jesteście i co macie na krzyż. Podoba wam się? Może to nie brzmi zbyt atrakcyjnie, ale musimy przeczytać resztę tego punktu. I obieramy Chrystusa za życie. Następnie Chrystus nas przepoi i nasyci sobą. To jest jedyny sposób, w jaki możemy żyć, prowadzić życie Kościoła. Czy wiecie już o tym? Pamiętam, pytałem się kiedyś braci, kiedy byłem młody. W jaki sposób mogę pozostać w życiu Kościoła? W jaki sposób mogę się upewnić, że pozostanę w życiu Kościoła? Niektórzy moi przyjaciele przyszli do życia Kościoła i nie pozostali w życiu Kościoła. Jak mogę pozostać w życiu Kościoła? I bracia udzielali mi wiele odpowiedzi, ale dzisiaj mam lepszą odpowiedź. Sposobem, aby pozostać w życiu Kościoła, jest odłożenie wszystkiego, co macie i wszystkiego, czym jesteście, na krzyż. I wtedy pozostaniecie w życiu Kościoła. I wtedy Duch zastosuje krzyż do was w bardzo szczególny sposób. Duch będzie działał poprzez krzyż i automatycznie zastosujecie krzyż w bardzo subiektywny sposób. Przynajmniej 8 sposobów. Ukrzyżujecie wasze upadłe ciało. Galatów 5:24. Zamieszkujący w was Duch będzie działał w was, aby zastosować krzyż, aby ukrzyżować upadłe ciało. Następnie Duch będzie działał w was, aby uśmiercać praktyki upadłego ciała. Rzymian 8:13. Będziecie uśmiercać praktyki waszych oczu, waszych ust, praktyki waszych uszu, praktyki wszystkich członków waszego ciała. Duch poprowadzi was, abyście to uczynili. Po trzecie, Duch będzie działał w was, abyście ukrzyżowali starego człowieka i zapierali się samych siebie. To dlatego chcecie zostać ochrzczeni po tym, jak przyjmujecie Ducha. Zaraz po tym, jak Duch zaczyna w was mieszkać, coś w was powiedziało: ochrzcij się. Uśmierć starego człowieka z jego starym sposobem życia. To było działanie Ducha, który był w was. Aby uśmiercić, aby ukrzyżować starego człowieka, a potem jak Duch żyje w nas, wciąż będzie prowadził nas, aby zapierać się nas samych. Po czwarte, Duch będzie działał w nas, aby unieważnić, aby odłożyć nasze opinie. W Mateusza 16 Piotr wyraził to, co myślał, swoją opinię. Może to była jego opinia, ale tak naprawdę to była myśl szatana. On przemawiał dla szatana. Prorokował nie dla Boga, prorokował dla szatana. Wypowiadał słowa szatana, kiedy wyraził swoją opinię. Zamieszkujący w was Duch będzie działał w was, aby zabrać te wasze opinie. Piąty punkt. Będzie działał w was, aby zniszczyć mądrość i roztropność człowieka. Ludzką mądrość i roztropność. W 1 Koryntian 1, 18-19 Paweł mówi o ludzkiej mądrości. Ludzka mądrość sprzeciwia się boskiej mądrości. Boską mądrością jest Chrystus. Alleluja. Każda pozytywna rzecz w Bożej ekonomii to osoba. Boża mądrość to Chrystus. Nasza mądrość, nasz spryt, nasze pomysły muszą zostać zniszczone, tak aby Chrystus mógł zostać wyrażony. Szósty punkt. Duch będzie działał w nas, aby zniszczyć aby obalić nasze przepisy, reguły. Wszyscy mamy bardzo wiele przepisów. Dobrą rzeczą jest to, że 1900 z nas tutaj, którzy jesteśmy, że jest nas aż tylu tutaj, ale złą rzeczą jest to, że jest 1900 różnych przepisów. Każdy z nas ma jakiś zbiór przepisów, naszych własnych przepisów, nasze nawyki, zwyczaje, sposoby robienia różnych rzeczy, sposób, w jaki żyjemy, służymy, oddajemy cześć Bogu, nasza kultura, nasze stare życie. I ten zamieszkujący w nas Duch zastosuje krzyż do tych wszystkich rzeczy. Musimy z Nim współpracować, aby w subiektywny sposób zastosował krzyż do tego wszystkiego. Abyśmy mogli spotykać się razem jako jeden nowy człowiek ze wszystkimi naszymi przepisami ukrzyżowanymi. Tak więc dzisiaj spotykamy się w Niemczech. I spotykamy się tutaj w Niemczech, ale nie w niemiecki sposób. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie spotykamy się w niczyj sposób. Spotykamy się na sposób Ducha. i wszystkie przepisy, rozporządzenia zostały obalone. Siódmy punkt. Duch zastosuje krzyż, aby zniszczyć szatana. Hebrajczyków 2.13. Może powiedzieć, że to jest obiektywne, nie subiektywne. Nie. On zniszczy szatana w was. Mamy hymn w naszym hymnarzu, który bardzo mi się podoba. Hymn 84 w angielskim hymnarzu. Charles Wesley napisał jedną z linijek w tym hymnie. Ma modlitwę. Zmiażdż w nas głowę węża. Innymi słowy, tak, zmiażdżyłeś jego głowę na krzyżu, ale jego głowa musi zostać zmiażdżona także we mnie, w jej wielu formach. Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, upadłe ciało, praktyki upadłego ciała, stary człowiek, opinie, mądrość, roztropność człowieka, przepisy, to wszystko to szatan. To wszystko to jego płaszczyki. Jego dzieła. To wszystko musi zostać zniszczone. Ostatni punkt. Duch będzie działał w nas, aby odłożyć świat. Galatów 6:14. Jeśli o nas chodzi, świat jest dla nas martwy. Jeżeli chodzi o świat, my jesteśmy dla niego martwi. Właśnie tak chcemy, żeby było. Ja jestem martwy światu, a świat jest martwy dla mnie. Alleluja. W taki sposób żyjemy w życiu Kościoła. Teraz już wiecie. Tylko to musicie zrobić. Odłóżcie wszystko, czym jesteście i co macie na krzyż i pozwalajcie duchowi, który was zamieszkuje, aby stosował krzyż do wszystkich tych ośmiu aspektów. F. Uczmy się być wewnętrznymi chrześcijanami. Bracia, musimy być wewnętrznymi chrześcijanami. Czy myśleliście kiedyś o tym? Wewnętrznymi chrześcijanami, którzy się przeobrażają, żeby można było praktykować życie Kościoła. Przypomina mi to o Rzymian 2, 28-29, gdzie Paweł mówi o byciu Żydem. On nie jest Żydem, który jest, nie jest Żydem na zewnątrz. Nie mówi o obrzezaniu, które jest na zewnątrz, ale jest Żydem, który od wewnątrz. I mówi o obrzezaniu, które jest w sercu, nie w literze, w duchu, nie w literze. Jego pochwała nie jest od człowieka, ale od Boga. Tak trzeba być Żydem. Jak powinniśmy być chrześcijaninem? Powinniśmy być wewnętrznymi chrześcijanami. Tak więc zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wewnętrznie. Zwracajcie uwagę na wzrost boskiego życia w was. Zwracajcie uwagę na przeobrażenie. To znaczy właśnie być wewnętrznym chrześcijaninem. Brat Lee wygłosił poselstwo na temat właśnie Rzymian 2:28-29. Tytuł tego poselstwa brzmi tak. Posłuchajcie. On nie jest tym, który jest na zewnątrz, ale tym, który jest wewnątrz. Mówi w tym poselstwie o byciu wewnętrznym chrześcijaninem. Chrześcijanin staje się chrześcijaninem wewnętrznym. Staje się osobą, która ma życie Pana w swoim wnętrzu. Chrześcijanin to osoba, która ma coś wspólnego z życiem. To nie jest ktoś na zewnątrz, ale wewnątrz. Mamy tutaj Rzymian 12:2-21. Rzymian, rozdział 12, to opis życia Kościoła. Dobry rozdział, żeby przeczytać, jeśli chcecie wiedzieć, jak prowadzić życie Kościoła. Albo możemy powiedzieć, jest to życie w rzeczywistości ciała Chrystusa. Na tym poselstwie powiedzielibyśmy, że to prowadzenie życia Kościoła. Najpierw mówi o byciu przeobrażonym, poprzez odnawianie naszego umysłu. To wymóg numer jeden, aby żyć w życiu Kościoła. Musimy zostać przeobrażeni poprzez odnawianie naszego umysłu. mamy różnego rodzaju myśli, które wnieśliśmy w życie Kościoła, które pochodzą z naszej narodowości, z naszego podłoża rodzinnego, z naszego wykształcenia, z naszego podłoża religijnego. Po pierwsze, dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu. To najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o prowadzenie życia Kościoła. Ale dalej w rozdziale widzimy różne funkcje, jakie to życie daje. Później jest mowa o ludzkich cnotach, które są potrzebne, aby żyć w życiu Kościoła. Przeczytam kilka. Niech miłość będzie nieobłudna. Nienawidźcie tego, co złe i przyłączajcie się do tego, co dobre. Kochajcie siebie serdecznie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku sobie nawzajem. Radujcie się w nadziei. Bądźcie wytrwali w ucisku. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Miejcie udział w potrzebach świętych. Dążcie do udzielania gościny świętym. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Nie koncentrujcie się na tym, co wysoko, ale dajcie się prowadzić uniżonym. Nie odpłacamy nikomu złem za zło. O czym tutaj Paweł mówi? Brzmi jak jakieś regulacje dotyczące zachowania. Nie myślcie o tym w ten sposób. On opisuje pewnego rodzaju życie, codzienne życie. Jest to opis osoby, która żyje życie Kościoła. To, czego potrzebujemy, to uwznioślone i ubogacone cnoty ludzkie. Tak jak w Efezjan 4, zaraz po tym, jak Paweł prezentuje bardzo wzniosłą wizję Kościoła i sposobu, w jaki Kościół powstaje poprzez udzielanie Boga. W pierwszej części listu do Efezjan, kiedy przychodzi do rozdziału 4 i zaczyna mówić o życiu Kościoła, mówi o ludzkich cnotach, których potrzebujemy. To ta sama myśl, którą widzimy tutaj w liście do Rzymian 12. Musimy posiadać przeobrażone ludzkie cnoty. Nasze ludzkie cnoty, które są wypełnione boskimi przymiotami i boską naturą, nie są po prostu ludzkimi cnotami. Są ludzkimi cnotami, które zostały wzmocnione i ubogacone boską naturą i boskimi przymiotami. I rozważając to poselstwo, Pan poruszył mnie, że ludzkie cnoty to też Chrystus. To nie tylko boskie przymioty są Chrystusem, ale ludzkie cnoty to też Chrystus. Cierpliwość to Chrystus, życzliwość to Chrystus, uniżenie to Chrystus. Wszystkie ludzkie cnoty, których potrzebujemy, aby prowadzić życie Kościoła, to Chrystus. I ten Chrystus to Bóg człowiek. Tak więc wszystkie Jego ludzkie cnoty, jakby nie były piękne, wspaniałe, dobre, nie są tylko ludzkie, ale są ubogacone, wzmocnione poprzez boską naturę i przez boskie przymioty. Są przepojone, nasycone boskimi przymiotami. Tak więc Jego codzienne życie to jest codzienne życie Boga człowieka. I tutaj właśnie mamy to opisane w liście do Rzymian 12. Życie Kościoła to Chrystus jako Duch, który nas przepaja, nasyca i przeobraża. Podoba wam się ta definicja? Musimy zrobić plakat, taki znak z tymi wszystkimi definicjami życia Kościoła. Kolejna. Życie Kościoła to życie, to Chrystus jako Duch, który nas przepaja, nasyca i przeobraża. Drugi punkt. Życie Kościoła to życie przeobrażone, a nie naturalne. Nie możemy prowadzić życia Kościoła w naturalnym życiu. Po prostu nie da się tego zrobić. To Chrystus, będący subiektywnym duchem, który w nas żyje. Im więcej się przeobrażamy i napełniamy Chrystusem, tym bardziej będziemy żywymi, prawdziwymi i praktycznymi członkami Chrystusa. I bardziej będziemy urzeczywistniali prawdziwe życie Kościoła. Jeśli jesteśmy przeobrażeni, łatwo nam będzie z innymi razem się łączyć, jednoczyć i budować. W taki sposób zostajemy zbudowani w życiu Kościoła. Budowanie nie może mieć miejsca bez przeobrażenia. Właśnie tutaj napotykamy problemy w życiu Kościoła, ponieważ spędzamy dużo czasu razem, zbieramy się razem i chcielibyśmy być zbudowani razem, ale obrażamy się nawzajem. Mamy problemy. Dlaczego mamy problemy? Ponieważ potrzebujemy przeobrażenia. Nie możemy zostać zbudowani w naturalnym życiu. Nie może się to stać w naturalnym życiu. Ale możemy ćwiczyć naszego ducha. Miejsce zamieszkania Boga jest w naszym duchu, w naszym zespolonym duchu. Możemy zostać, być zbudowani razem, ponieważ życie Kościoła znajduje się w naszym duchu. Kościół jest w naszym duchu. Właśnie tam. Tam właśnie jest Boży dom, tam jest budowanie Bożego domu w zespolonym duchu. Rzymski punkt trzeci. Jeśli prawdziwie doświadczamy Chrystusa, zawsze owocuje to życiem Kościoła, które stanowi tego wymóg. Bardzo dobre. Ponownie mówię, możemy to troszeczkę wyrazić inaczej. Czym jest życie Kościoła? To owoc i wymóg prawdziwego doświadczania Chrystusa. Kiedy doświadczacie Chrystusa i jest to prawdziwe doświadczenie, jest to coś naprawdę autentycznego, prawdziwego, prawdziwe doświadczenie Chrystusa, automatycznie owocuje to życiem Kościoła, ponieważ to wymaga. Chrystus z was wymaga życia Kościoła. Czyż to nie jest waszym doświadczeniem? Z jednej strony dokonaliście takiego wyboru, żeby przyjść do życia Kościoła, z drugiej strony nie mieliście żadnego wyboru. Chrystus was tego właśnie pragnie. Chrystus pragnie tego życia. Pragnie tego życia Kościoła. To jest jego wewnętrzny wymóg. Czym jest prawdziwe doświadczenie Chrystusa, które wymaga życia Kościoła i owocuje życiem Kościoła? Mamy tutaj wersety z 1 Koryntian. Nie mam czasu, żeby przejść przez nie wszystkie, ale krótko powiem tylko, że doświadczamy Chrystusa i krzyża. Oto rozwiązanie każdego problemu w Kościele. Chrystus i krzyż. To prawdziwe, autentyczne doświadczenie Chrystusa. Prawdziwe doświadczenie Chrystusa zawsze zawiera w sobie krzyż. Tak więc jeśli jakaś osoba twierdzi, że doświadcza Chrystusa, ale nie ma tam krzyża, to nie jest to prawdziwe doświadczenie Chrystusa. Prawdziwe doświadczanie Chrystusa to Chrystus i krzyż. Chrystus przesyca nas, przepaja nas pierwiastkiem Boga, boską naturą, boskimi przymiotami. Chrystus, osoba, Chrystus zastępuje was, waszą osobę, staje się waszym życiem i waszą osobą. Jednocześnie kładzie kres wszystkiemu, co negatywne, wszystkiemu, co stare, wszystkiemu, co ze starego człowieka, ze starego życia. I owocem tego jest życie Kościoła, jest ciało Chrystusa, które widzimy w 1 Koryntian w rozdziale 12. A im częściej doświadczamy Chrystusa, tym bardziej coś w nas domaga się tego, byśmy żyli we właściwym życiu Kościoła. To jest naprawdę prawda. Nieprawdaż? Możemy doświadczyć doświadczenie Jakuba w Księdze Rodzaju, w sensie typu. Jakub doświadczył bardzo wielu rzeczy w swojej wędrówce z Panem. Za każdym razem, kiedy doszedł do pewnego rozstaju dróg w swoim doświadczeniu, za każdym razem budował ołtarz. I ten ołtarz oznacza obieranie Chrystusa jako Jego ofiarę całopalną, aby wyratowało Go to od zasady Babilonu, aby sprawiło, że będzie kimś absolutnym, całkowicie oddanym Panu, kiedy sam nie potrafił być. Budował Panu ołtarz. Jego najwyższe, najwcześniejsze doświadczenie było w Betel, a Betel oznacza życie Kościoła, Boży dom. Tam miał najwznioślejsze doświadczenie Pana, zbudował ołtarz w Betel. Bracia, właśnie to potrzebujemy zrobić. Nie ma nigdzie zapisane, że Bóg kazał mu to zrobić. Nie ma jakiegoś przykazania, w którym Bóg powiedział Jakubowi, teraz jak już jesteś w Betel, zbuduj mi ołtarz. Nie, Jakub automatycznie to zrobił, spontanicznie. Kiedy dotarł do Betel, był taki wewnętrzny wymóg w nim, który mówił, wszystko muszę oddać właśnie temu. To jedyny sposób, w jaki mogę być tutaj w Betel. Muszę oddać wszystko. Bracia, czyż nie macie tego odczucia w waszym duchu? Kiedy przyszliście do życia Kościoła, coś was mówiło, to będzie kosztować was wszystko. Ale chcę oddać wszystko właśnie dlatego. To jest właśnie to ten wewnętrzny wymóg, kiedy docieramy do Betel. Przeczytam wam cytat z Studium Życia Księgi Rodzaju 80. Potrzebujemy bardzo konkretnego od poświęcenia się dla życia Kościoła. To coś innego niż wasze początkowe poświęcenie, kiedy oddaliście się Panu i wasze życie. Nie, potrzebujecie bardzo konkretnego i szczególnego poświęcenia się Panu ze względu na życie Kościoła i abyście w bardzo konkretny sposób oddali się Panu dla życia Kościoła. Amen. B. Gdy prawdziwie i w żywy sposób doświadczamy Chrystusa, On będzie od nas wymagać, byśmy weszli w życie Kościoła. Amen. Bracia, wejdźcie w życie Kościoła. To właśnie mówi Pan w naszym duchu. Kiedy dotykamy Go, kiedy kontaktujemy się z Nim, On będzie wymagał od nas, abyśmy weszli w życie Kościoła, ponieważ udzielanie się nam Chrystusa służy wytworzeniu Kościoła. Bóg jako wszystko udziela się nam, żeby uzyskać zbiorowy wyraz siebie, czyli Kościół. Gdy obieramy Chrystusa za swoje życie, osobę i wszystko, On w nas będzie wymagał, żebyśmy prowadzili właściwe życie Kościoła. W rzeczy samej Chrystus w nas stanie się życiem Kościoła. Czym jest życie Kościoła? To Chrystus, osoba w nas. To jest życie Kościoła. Myślę, że złapaliście sedno sprawy, mam nadzieję. Ponieważ nie mam czasu, żeby to powtarzać, musimy przejść do punktu czwartego. Życie Kościoła to życie, w którym Chrystus kieruje nami podlegającymi Jego jedynemu zwierzchnictwu. W przykładzie odzyskiwania przetłumaczyliśmy to jako sprowadza nas pod jedną głowę. To jest bardzo szczególny punkt. Mam nadzieję, że możemy się skupić na nim troszeczkę. W Efezjan 1:10 to jest bardzo ważny werset. To jest wielki werset. Werset, nad którym powinniśmy spędzić trochę czasu. Musimy go studiować. Jest bardzo taka szczególna myśl. Efezjan 1:10 to jedyny werset w całej Biblii, który zawiera tę myśl. I jest to myśl, że Bóg sprowadzi wszystko pod jedną głowę w Chrystusie. Nie znajdziecie tej myśli nigdzie indziej. Jest to bardzo szczególne słowo w greckim języku i jest użyte tylko dwa razy. W innym miejscu to jest Rzymian 13:9, kiedy jest mowa o różnych przykazaniach, które są zsumowane, które są złączone w jednym przykazaniu, aby kochać naszego bliźniego. I tam jest to przetłumaczone jako zsumować, jako zjednoczyć. Tutaj w Efezjan 1.9 nie byłoby to dobre tłumaczenie, chociaż niektóre przekłady właśnie tak to tłumaczą. Nasze tłumaczenie, nasz przekład mówi, sprowadzi wszystko pod jedną głowę w Chrystusie. I to jest najlepsze i najbardziej dosłowne tłumaczenie tego greckiego słowa. Grecki czasownik jest to czasownikowa forma rzeczownika głowa. Zgodnie ze słownikiem Stronga, słowo to znaczy uderzyć w głowę albo zranić w głowę. To właśnie jest to duchowe znaczenie. We wszechświecie miał miejsce atak. Miał miejsce atak na powszechne zwierzchnictwo Chrystusa jako głowy. Był bunt szatański, który uderzył w zwierzchnictwo Chrystusa jako głowy. Miał miejsce bunt przeciwko temu zwierzchnictwu. Przywódcą tego buntu był Lucyfer, dołączyło do niego wiele aniołów i miał miejsce drugi bunt. Upadła ludzkość, dołączyła się do buntu anielskiego i poprzez te dwa bunty zwierzchnictwo jako głowy podlegało atakowi, została mu wyrządzona szkoda. Wczoraj mówiliśmy, nie lubimy hierarchii wśród nas i nie praktykujemy hierarchii, ale powiem wam, co nam się podoba tutaj. Bardzo podoba nam się zwierzchnictwo głowy. Zwierzchnictwo głowy oznacza organiczny porządek. To oznacza zwierzchnictwo głowy. To organiczny porządek, to nie hierarchia. We wszechświecie panuje zwierzchnictwo głowy. Głową całego wszechświata jest Bóg. I On oddał zwierzchnictwo tej głowy nad wszystkimi rzeczami Chrystusowi. To jest powszechne zwierzchnictwo głowy. Kiedy ludzie są sprowadzani pod jedną głowę, ale powszechny porządek to Chrystus i Bóg. To jest zwierzchnictwo jako głowy. I to zostało zaatakowane, podlegało atakowi. Nawet ludzka władza jest częścią tego zwierzchnictwa. Czy wam się to podoba, czy nie? Tak mówi nam Biblia w Rzymian 13. Być może nie podoba wam się wasz prezydent, wasz premier, może nie podoba wam się wasz kanclerz. Wszyscy mamy różne formy rządów. Powiem wam, co mówi Rzymian 13. Nawet te ziemskie władze, powiedziane jest, że są zarządzone przez Boga. Ustanowione, zarządzone przez Boga. Jeżeli jesteście niezadowoleni z rezultatów waszych ostatnich wyborów, przypomnijcie sobie, że to zostało zarządzone przez Boga. Ten, kto stawia opór władzy, sprzeciwia się Bożemu zarządzeniu. Mam odczucie, że ten punkt jest bardzo ważny. W Stanach Zjednoczonych, dzisiaj w Europie, jest bardzo taki brzydki duch buntu, ohydny duch buntu, duch anarchii, który wkroczył w ten wiek. Niemcy mają ten termin, Zeitgeist tego wieku. Jest bardzo buntownicze. To duch anarchii. Musimy się bronić przed tym. Jesteśmy częścią organicznego porządku. Jesteśmy w tym zwierzchnictwie głowy. Jesteśmy sprowadzani pod jedną głowę przez Chrystusa. Trzymajcie się z dala od tego. Nie angażujcie się w coś takiego. Nie promujcie, nie protestujcie. Należymy do czegoś innego, do innego porządku. Należymy do powszechnego zwierzchnictwa głowy. Bóg sprowadza swoich wybranych wierzących pod jedną głowę, by przez to byli ciałem Chrystusa. W ten sposób Bóg sprowadzi cały wszechświat pod jedną głowę. Pierwszy krok, jaki Bóg wykonuje, by sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie, to sprowadzić synów pod jedną głowę w Chrystusie, pod jedno zwierzchnictwo Chrystusa. Ci synowie będą wzrastali w życiu, będą dojrzewali w życiu. I podczas gdy wzrastają i dojrzewają w życiu, będą wzrastali w głowę. Czy zauważyliście to w liście do Efezjan? Kiedy wzrastacie w życiu, wasz wzrost jest wzrostem w głowę, w Chrystusa. Czyli wzrost w życiu owocuje sprowadzeniem wszystko pod jedną głowę, Chrystusa. Najpierw Kościół, później cały Wszechświat. Tak więc, kiedy Kościół jako pierwszy jest sprowadzany pod jedną głowę, Chrystusa, Bóg ma sposób, aby wszystko inne sprowadzić pod jedną głowę. I wtedy mamy coś, co Efezjan 1:10 nazywa pełnią czasów. Pełnia czasów to koniec wszystkich wieków, wszystkich dyspensacji. Przy pełni czasów, pełnia czasów będzie jedną jedyną dyspensacją, Nową Jerozolimą. Nowa Jerozolima to będzie czas, kiedy wszystko zostanie sprowadzone pod jedną głowę w Chrystusie. Chrystus będzie w centrum, Chrystus będzie na szczycie. Nowa Jerozolima to góra, czyli centrum to sam szczyt, a na szczycie jest tron. I to jest powszechne zwierzchnictwo Chrystusa jako głowy na wieczność. To sprowadzenie wszystkiego pod jedną głowę. We właściwym życiu Kościoła to właśnie ma miejsce. W Chrystusie jesteśmy sprowadzani pod jedną głowę. W Chrystusie. Jeśli nie wiecie, co to znaczy być sprowadzonym pod jedną głowę w Chrystusie, to nie znamy życia Kościoła. W życiu Kościoła jako pierwsi poddajemy się w Chrystusie. Jesteśmy sprowadzani pod jedną głowę w Chrystusie. Dlatego musimy wzrastać w głowę Chrystusa we wszystkim. Mam nadzieję, że złapaliście, o co chodzi. Że wzrastać w życiu to być sprowadzanym pod jedną głowę. Piąty punkt mówi, społeczność to rzeczywistość życia Kościoła. Bardzo mi się podoba ten punkt. Społeczność to rzeczywistość życia Kościoła. Życie Kościoła to społeczność. Czym jest życie Kościoła, bracia? To społeczność. To społeczność. To wzajemny przepływ boskiego życia. Ostatnio natknąłem się na poselstwo Perełkę. Chciałbym wam wspomnieć o tym, bo chcę, żebyście o tym wiedzieli. To jest w dziełach zebranych Watchmen and E w tomie 37. W rozdziale 36 tytuł tego poselstwa to odczucie ciała Chrystusa. Bardzo cenię sobie. To nie jest nauka o ciele Chrystusa, to odczucie, czucie ciała Chrystusa. Kiedy jesteśmy w rzeczywistości ciała Chrystusa, automatycznie będziecie mieli bardzo szczególne odczucie. Jeżeli nie jesteście w tym, nie będziecie mieli tego odczucia i nie można się tego nauczyć. Nie możecie zostać nauczeni, aby mieć takie odczucie. Tak więc powiem wam, co jest w sposób taki wrodzony w tym ciele Chrystusa. Brat Lee mówi o sześciu rzeczach. Społeczność jest jedną z nich. Ale powiem wam o wszystkich sześciu. Jeden, braterska miłość. Nikt nie musi wam mówić, kochajcie braci. To jest coś automatycznego, spontanicznego w ciele Chrystusa. Drugi punkt, nigdy nie będzie tolerować żadnego podziału, nie będziecie chcieli mieć z tym nic wspólnego, z podziałem. Trzeci punkt, nie będziecie wykonywać żadnego indywidualistycznego dzieła i nie będziecie nawet w stanie wykonać żadnego indywidualistycznego dzieła, ponieważ to byłoby wbrew wewnętrznemu odczuciu. Czwarty punkt. Potrzebujecie społeczności. Nie trzeba wam przypominać, żebyście mieli społeczność. Bardzo mi to przeszkadza, kiedy ktoś mówi, o, zapomniałem mieć społeczność z braćmi. Nie zapomniałeś. Powodem, dla którego nie miałeś społeczności z braćmi, to nie było kwestią zapomnienia, ale bardziej to, że nie miałeś odczucia, żeby mieć społeczność. To tak jak powiedzieć, zapomniałem, że jestem żonaty. Jeżeli zapomnicie, że jesteście żonaci, to macie wielkie problemy w swoim życiu małżeńskim. Nie mówcie, że zapomnieliście mieć społeczność. Musimy się modlić, aby być w rzeczywistości ciała Chrystusa. Jeżeli jesteśmy w tej rzeczywistości, będziemy mieć spontanicznie to odczucie. To jest pewnego rodzaju test. Automatycznie, spontanicznie będziemy mieć społeczność. Piąty punkt. Będziecie mieli odczucie, że jesteście członkiem. Nie jestem niczym mniej niż członek, ani niczym więcej niż członek. Jestem po prostu członkiem ciała Chrystusa. To jest coś spontanicznego. Nie będziecie myśleć więcej o sobie, ani w sposób zbyt uniżony o sobie. To jest spontaniczne uczucie, odczucie w ciele Chrystusa. I szósty punkt. Spontanicznie będziecie poddawać się władzy, powszechnemu zwierzchnictwo głowy. Jeżeli ktoś musi wam mówić, abyście się poddali, to macie problem. Dlatego jest nieładnie w życiu Kościoła, brzydko, jeżeli ktoś sprawuje władzę nad kimś. Nie powinno, jeżeli ktoś musi, wkroczyć ze swoją władzą. Tak nie powinno być. To wszystko powinno być spontaniczne, że podlegamy władzy temu organicznemu porządkowi. Czytajmy dalej. Społeczność ta obejmuje nie tylko jedność, jaka panuje między nami, a trójjedynym Bogiem, lecz także jedność panującą między wierzącymi. Społeczność jest tak kluczowa, ponieważ jest bezpośrednio związana z jednością. Kościół to społeczność, komunia, wspólne uczestnictwo, wspólne radowanie się Chrystusem. Bracia, wiecie, czym jest życie Kościoła? Życie Kościoła to wspólne radowanie się Chrystusem. Czyż to nie wspaniałe? To jest właśnie życie Kościoła. Bracia, którzy radują się Chrystusem. Razem, wspólnie. To społeczność, to życie Kościoła. C. Społeczność oznacza również wzajemny przepływ, odbywający się między wierzącymi. To najlepszy sposób, aby to opisać. Nikt poza życiem Kościoła nie rozumie takiego języka. Mówimy, o, kiedy wszedłem do życia Kościoła, wszedłem w przepływ. Co to za przepływ? Jakaś rzeka? Jakaś rzeka w Niemczech, o której mówisz? Co to za przepływ? To przepływ społeczności. To przepływ boskiego życia. Nie mogę wam powiedzieć, co to jest, ale wiem, że w tym jestem. I bardzo mi się to podoba. Bardzo chcę być w tym życiu. Lubię być w tym przepływie. To jest właśnie życie Kościoła. W Nowym Testamencie społeczność opisuje przepływ, jaki odbywa się pomiędzy nami a Panem i pomiędzy nami samymi. Zarówno poziomy i pionowy przepływ. To nie są dwa przepływy. To jest jeden przepływ. Zaczyna się pionowo od Boga, samego Boga do nas, a staje się poziomym przepływem wśród nas, pomiędzy nami, ale to jest ten sam przepływ. Przepływ, nurt, jaki istnieje w naszej duchowej społeczności, obejmuje zarówno jedność, jak i życie. Nasza społeczność to przepływ jedności. Ta społeczność, ten wzajemny przepływ, to rzeczywistość życia Kościoła. Bardzo uroczy punkt, bardzo urocze słowo. Czym jest życie Kościoła? To społeczność. Oto życie Kościoła. Teraz jest ten punkt, o którym tak dobrze nie wiemy. Życie Kościoła to dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą. Przed tym spotkaniem, czy wypowiedzieliście kiedyś takie słowa? Wypowiedzcie te słowa. Życie Kościoła to dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą. O czym mówicie? Cóż to za życie Kościoła? Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby mówić o tym w ten sposób, ale to jest właśnie życie Kościoła. To dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą, dalszy ciąg otaczania Chrystusa boską chwałą przez Ojca. Mogę tylko powiedzieć coś krótko ze względu na czas, ale powiem tak. To jest esencja Ewangelii Jana. To jest serce tej Ewangelii. Możecie rozważać Ewangelii Jana 14 do 18, rozdziały 14 do 18, to święty świętych, to serce tej Ewangelii. I ta część tej Ewangelii zaczyna się od rozdziału 12, wersetu 23, kiedy jest mowa o otoczeniu chwałą i kończy się rozdziałem 17. Temat w Ewangelii Jana od Jana 12:23 do końca Jana rozdziału 17 to otoczenie chwałą. Tematem tej części jest otoczenie chwałą. To jest nowa myśl, wiem. Otoczenie chwałą w tym sensie to nie jest coś, co myślimy. Kiedy mówimy o jakiejś osobie, która jest otaczana chwałą, to że ta osoba jest wynoszona w jakiś sposób, chwalona w jakiś sposób. I uczniowie myśleli w podobny sposób, kiedy wielkie tłumy podążały za Panem, byli tacy szczęśliwi. O, Syn Człowieka. O, podążają za Nim. O, będzie otoczony chwałą. On powiedział, tak, będę otoczony chwałą, dlatego wpadnę w ziemię i umrę. Także jego definicja otoczenia chwałą jest to śmierć i zmartwychwstanie ze względu na powielenie i pomnożenie. To jest właśnie otoczenie chwałą. Otoczenie chwałą to śmierć i zmartwychwstanie, tak aby mógł zostać pomnożony, powielony, jedno ziarno, aby stało się wieloma ziarnami. Kiedy Chrystus został otoczony chwałą, był tego pewien efekt, rezultat, wynik, produkt. Co się stało, kiedy Chrystus został otoczony chwałą? I kiedy Chrystus został otoczony chwałą? Chrystus został otoczony chwałą, kiedy zmartwychwstał. Został wzbudzony z martwych. Mówi o tym właśnie Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie. Został otoczony chwałą w zmartwychwstaniu. Jedno ziarno stało się wieloma ziarnami. Boskie życie zostało uwolnione. Wszyscy z nas zostaliśmy jednocześnie odrodzeni w tym momencie, w tym czasie. A więc było powielenie, pomnożenie jednego ziarna, które stało się wieloma ziarnami. Ale my nie jesteśmy jedynie wieloma ziarnami. Indywidualnie jesteśmy zbiorowym produktem. I o tym właśnie mówi Ewangelia Jana 14-17. To wszystko mówi o tym samym. Boży dom, krzew winny, to wszystko są znaki tego samego, zbiorowego powielenia i pomnożenia, otoczonego chwałą Chrystusa. Czym jest Kościół? To dalszy ciąg boskiego otoczenia chwałą. Dokładnie tak. I taki jest temat modlitwy Pana w Ewangelii Jana 17. To nie jedność, to otoczenie chwałą. 8 razy mówi, wspomina, wymienia otoczenie chwałą w tej modlitwie. W pierwszym wersecie, w ostatnim wersecie i wszędzie pomiędzy. To jest modlitwa na temat otoczenia chwałą. Modlił się, aby nastąpiło zbiorowe otoczenie chwałą Jego samego. O to się modlił. I to właśnie uczynił Ojciec w formie Bożego domu, krzewu, winnego przynoszenia owocu i nowonarodzonego człowieka, który staje się nowym człowiekiem poprzez wzrost w życiu. Czytajmy dalej. Chwała to wyraz boskiego życia i boskiej natury. Jeśli żyjemy przez boskie życie i boską naturę, wyrazimy boską chwałę. Boska chwała została uwolniona jednocześnie. Chwałę, którą mi dałeś, dałem im. Kiedy dał wam boskie życie, kiedy boskie życie zostało uwolnione, jednym głównym przymiotów boskiego życia jest chwała. Boskie życie ma bardzo wiele przymiotów, ale głównymi z nich są świętość, chwała i sprawiedliwość. Jednym z przymiotów, który został uwolniony wraz z boskim życiem,
that enables you to express your father
jest przymiot bycia w stanie wyrażać naszego Ojca, aby wyrażać boskie synostwo. Jeśli żyjemy przez boskie życie i boską naturę, wyrazimy boską chwałę. Im częściej żyjemy przez boskie życie i boską naturę, tym więcej boskiej chwały będzie w Kościele. Wyraz tej chwały to otoczenie chwałą Pana Jezusa. Otaczanie chwały rozpoczęło się od zmartwychwstania Pana Jezusa i trwa dzisiaj dalej. W tym otoczeniu chwałą doszło do powstania Kościoła, który w tym boskim otaczaniu chwałą dalej rośnie. Czyż to nie wspaniałe, bracia? Podczas gdy budowany jest dom, krzew winny się rozprzestrzenia, przynosi owoc, nowy człowiek rośnie, ta boskie otoczenie chwałą wzrasta, rozrasta się. Cokolwiek Kościół czyni w kwestii przynoszenia owocu, stanowi kontynuację boskiego otaczania chwałą. Ostatni punkt, może jesteśmy bardziej zaznajomieni z tym punktem, życie Kościoła stanowi zbiorowy wyraz Chrystusa. Kluczem do życia Kościoła, będącego wyrazem Chrystusa, jest duch umysłu. Co wy na to? Zaznaczcie sobie ten punkt. Kluczem do życia Kościoła, będącego wyrazem Chrystusa, jest duch umysłu. To właśnie znaczy być przeobrażonym. W Rzymian 12:2 to znaczy, że nasz umysł zostaje odnowiony. Dlaczego jest to kluczem do wyrazu Chrystusa, wyrażania Chrystusa? Ponieważ w naszej trójczęściowej istocie organem, który nas wyraża, jest dusza. I wiodącą częścią naszej duszy jest nasz umysł. Tak więc, jeśli nasz umysł jest odnowiony, nasza dusza zostaje przeobrażona. A jeżeli nasza dusza jest przeobrażona, Chrystus jest wyrażony. Złapaliście to? Czyli kluczem jest odnowienie duchem umysłu. Jeśli nie będziemy wyrażać tego wieku anarchii, nie będziemy upodabniać się do tego wieku, jeśli mamy się nie upodabniać do tego wieku, musimy mieć nasz umysł odnowiony. Jeśli żyjemy według ducha umysłu, w życiu Kościoła pojawi się wyraz boskiego charakteru. Będziemy zbiorowym ludem, mającym charakter Chrystusa i wyraz Boga. Amen. Jaki jest wasz ulubiony smak, bracia? To jest smak, który chcemy mieć w naszym wyrazie. Kiedy ludzie mają z nami styczność, chcemy wyrażać ten smak. Będziemy zbiorowym ludem mającym charakter Chrystusa i wyraz Boga. W naszych cnotach uniżenia, potulności, cierpliwego znoszenia i miłości powinien objawiać się wyraz Chrystusa, będącego ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Życie Kościoła muszą napełniać aromat i smak Chrystusa oraz wyraz Boga. Nie tylko dobre człowieczeństwo, właściwe cnoty, ale aromat i smak Chrystusa i charakter Boga. Bracia, przez wieki Pan tęsknił za takim życiem Kościoła, Życie Kościoła, które właśnie opisaliśmy. Przeczytajmy, bracia, wspólnie ostatnie dwa punkty. Pod punktem D. Modlimy się, byśmy nie za długo praktykowali takie życie Kościoła w Pańskim odzyskiwaniu. Oby Pan znalazł zaspokojenie przez to, że ujrzy taki wyraz siebie w wyniku odzyskania prawdziwego życia Kościoła na całej ziemi. Pomódlmy się z naszym sąsiadem o odzyskiwanie właściwego życia Kościoła na całej ziemi.